my, drodzy Państwo, mamy godzinę 9:53. Poranek Wnet trwa trochę dłużej niż zwykle, bo to wyjątkowy czas i wyjątkowy okres, więc te normy naszych audycji tutaj w redakcji też się zmieniają. Poranek Wnet dłuższy niż zwykle, później cały czas informacje na bieżąco. Będziemy z Państwem 9:54, a przy telefonie, bo dzisiaj wszystkie telefony są wykonywane, pan Józef Białek, wydawca, przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan patrzy na całą tę sytuację związaną z koronawirusem, to co pan myśli? Czy to jest działanie, które ma wywołać chaos na świecie, które ma wywołać kryzys ekonomiczny? Do czego to wszystko prowadzi?
Prowadzi, wiadomo do czego prowadzi, tylko nie wiadomo na ile jest celowe, na ile jest niecelowe. Możemy tylko domniemywać. Natomiast doprowadzi do wielkiego chaosu i krachu, to jest jasne i oczywiste. Jest jeszcze różnica między państwami bogatymi a Polską, która jest biednym państwem. Ten chaos w tej chwili wywołany przez rząd, który zakazał działalności wielu firmom usługowym, będzie miał konsekwencje bardzo, bardzo, bardzo dalekosiężne. Dlatego, że jeśli jeszcze 2 tygodnie, to będzie ok, ale jeśli miesiąc, to dojdzie do krachu niewyobrażalnego wielu przedsiębiorców, którzy nie posiadają takiej nadwyżki pieniądza, jaką powinni mieć. To są małe zakłady usługowe, które nie dadzą rady utrzymać pracowników, płacić ubezpieczenia. Ja wiem, że w tej chwili rząd chce pomóc w jakiś sposób, ale to nigdy nie zrównoważy tego. To jest jedna strona krachu.
Ale spójrzmy na to globalnie, nie lokalnie, tylko
globalnie,
tak.
Globalnie to samo. Europa, która dawno zeszła z produkcji, weszła w świat usług, odczuje to równie strasznie jak my. Zatory finansowe, jakie się stworzą, będą miały dalekosiężne wpływy. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na coś innego. Na giełdy. Otóż upadły giełdy i będą jeszcze leciały w dół. Ktoś wykupi te najlepsze przedsiębiorstwa za pół ceny. To też jest jedna, i ja podejrzewam, że jeden z celów jest właśnie wykupienie części majątku. Wskazują na to kraje, które zostały zarażone najbardziej tą chorobą. Najpierw Chiny, czyli największy konkurent Stanów Zjednoczonych, potem Iran, który jest dość dużym konkurentem Stanów Zjednoczonych w tych grze, później północne Włochy. I tutaj właśnie jest pytanie, dlaczego północne Włochy? Ano dlatego, że tam znajduje się największy przemysł w Europie poza Niemcami. I to jest uderzenie w północne Włochy. Zwróćcie uwagę, że nie południe. Na południu nic się nie dzieje, natomiast północne Włochy uderzone dość mocno. Giełdy spadły tam już prawie o połowę. Łatwy kąsek do przejęcia w tej chwili przez obce kapitały. Rozegrały to też nieźle Chiny. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Chiny, kiedy spadły giełdy i na łeb na szyję poleciał yuan chiński, co zrobiono? Chińczycy natychmiast wykupili przedsiębiorstwo zagraniczne u siebie. Akcje przedsiębiorstw zagranicznych i przejęli większościowe udziały w zagranicznych firmach. I w tym momencie mają z powrotem kontrolę nad wypływem pieniądza z Chin. Tutaj jest mój wniosek, żeby państwo polskie w pewnym momencie również zabezpieczyło większościowe udziały spółek Skarbu Państwa, żeby nie doszło do wrogich przejęć przy spadku bardzo dużym giełdy polskiej, a on następuje. No to są bardzo, bardzo wielopoziomowe dyskusje i wpływy tego.
To wielopoziomowa dyskusja to na pewno jest to, co robi Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Mówię tutaj o Banku Rezerwy Federalnej razem z innymi bankami. Stopy procentowe są poobniżane. Takie desperackie zachowania właśnie Fedu, jak pan ocenia?
Oceniam? Przecież oni popełnili chyba błąd. Myśleli, że to cokolwiek pomoże. Natomiast panika, jaka wybuchła w Stanach, niestety działania Fedu na nic nie miały wpływu. Nie polepszyły sytuacji, bo jak wiemy, rynek dalej tam spada. To jest globalny kryzys światowy o niewyobrażalnych skutkach. On, z tego, co zapowiadają, jest największy, jak może być największy, jaki do tej pory w historii. się zdarzył. To sobie trzeba jasno powiedzieć, że mogła sytuacja spod kontroli wyjść. Ja zbadałem ostatnio państwa, gdzie największy koronawirus, spustoszenie sieje. Jakoś nie ma tego koronawirusa w Katarze, w Arabii Saudyjskiej. W Iranie jest, a w Iraku go nie ma na przykład. Dlaczego? W Izraelu go nie ma. Tam w Stanach Zjednoczonych coś się dzieje. Anglicy zachowali się bardzo racjonalnie, jak wiemy, bo nie pozamykali się. Zakłady pracują, tylko starsze osoby odizolowali. Natomiast wirus wybuchł w Europie. Europa, myślę, że elity europejskie od dawna już straciły kontrolę nad tym, co się dzieje w Europie. I to jest jedną z przyczyn słabości Europy. Obecnie ten wirus pokazuje, jak ta Europa jest słaba. Proszę również zwracam uwagę, że pewne elity wiedziały o tym, co się stanie. Przykład sprzedaży w Polsce linii niemieckich Condora. Proszę zwrócić uwagę. Odtrąbiliśmy wielki sukces w telewizji. Potem te Niemcy wiedzieli, co się stanie i sprzedali nam tego Condora, nie mówiąc, że przecież te samoloty są w leasingu, że trzeba będzie płacić leasingi. Jak nastąpi krach, to teraz nie wiem, czy sfinalizowany został ten Condor. Ale sama głupota Polski i słabość Polski polega na tym, że my się ciągle dajemy ogrywać. Nie mamy jakby informacji, przekazu informacji. A odtrąbiamy kolejne porażki. To jest tak, jak powstanie obchodzimy. Kolejne porażki, powstanie obchodzimy jako święta państwowe. Nic się nie zmieniło.
A jak pan patrzy na tą informację ze Stanów Zjednoczonych? Trzy dni temu Bill Gates podał się do dymisji, nie jest już szefem Microsoftu i zapowiedział razem ze swoją żoną, że powstanie akcelerator terapii COVID-19, że razem ze swoją żoną przeznaczył 125 milionów dolarów na ten akcelerator, który będzie wspierał firmy i instytucje w opracowaniu ogólnodostępnego leku.
Właśnie, dotykamy sedna. Chciałem o tym powiedzieć bez wywołania do tablicy. Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Bill Gates jest największym donatorem WHO. Największe pieniądze przekazuje do WHO razem panem Rockefellerem. Tenże Bill Gates od dawna mówił o koronawirusie i od dawna różne doświadczenia prowadził, łącznie z opatentowaniem koronawirusa. Tenże Bill Gates nie jest milionerem, jak to mówią wszyscy, że on tam w szopie znalazł i on wynalazł coś i został milionerem. Nie, jego pradziad to był ten człowiek, który przyszedł do Rockefellera w celu założenia fundacji Rockefellera i dostał od Rockefellera 50 milionów dolarów w akcjach Standard Oil. To są ludzie, którzy od dawna są związani z sobą i od dawna pracują w dziedzinie zdrowia i żywności. I tak naprawdę w spiskowych teoriach, których się mówi, oni są winni temu, co się dzieje na świecie. Już nie mówię o słynnym programie depopulacji. To są te wszystkie spiskowe teorie, które gdzieś są tam publikowane, ale nie ma na to większych dowodów. Ale jest prawdą, że Bill Gates jest tym człowiekiem, który najbardziej sponsoruje WHO i ma największy wpływ na WHO. I nie byłbym zdziwiony, gdyby to Bill Gates wypuścił. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, dlatego że jeden z agentów CIA napisał do Trumpa, żeby prześwietlić wszystkie bilingi, SMS-y, telefony Billa Gatesa w sprawie koronawirusa. Być może to jest przyczyną jego podania się do dymisji.
To ciężko będzie na pewno zweryfikować i będziemy o tym Państwa informować, a więcej mogą Państwo... A jeszcze na koniec pytam, jak Pan patrzy na te fundusze inwestycyjne i na wszystkie te największe firmy finansowe, które Pan swojego czasu opisywał w książce Czas Niewolników, jak one ten kryzys koronawirusowy przechodzą, jak na niego patrzą?
No więc właśnie, to jest 53. książkę Czas Sodomy, gdzie to pokażę. Te wszystkie fundusze, to nie jest tak, że Bill Gates jest bogaty. Bill Gates to są te fundusze, które są w firmie Microsoft, Billa Gatesa. Te fundusze, te firmy stoją za tym wszystkim i one to sponsorują. Jeśli w tej chwili to bada wszystko. Jeśli dobrze spojrzycie, to każdą rzecz na świecie, kryją się te fundusze lub te firmy. To nie jest żadna tajemnica, że za Microsoftem stoją banki amerykańskie, że za funduszami stoją banki amerykańskie, że wszystko ma jakiś cel. Tym celem jest przyjęcie oczywiście gospodarki świata. W Chinach to się średnio udało, natomiast co przystoi na przeszkodzie, żeby teraz przejąć część gospodarek na przykład włoskich? Nic nie stoi na przeszkodzie. Posiadają tak ogromne pieniądze, że po prostu przejmą akcje i przejmą gospodarkę włoską. Tak jak mogą przejąć, proszę zwrócić uwagę, jak przejęli na przykład Polski Bank Żubr. Kiedy odbywały się w Polsce wybory i wszyscy zajmowali się wyborami, BlackRock kupił 5% akcji Żubra i potem nastąpiły zwolnienia dyrektorów. Dlatego,
teraz że... już tych akcji ma znacznie mniej, nie wiemy ile dokładnie, 2 czy 3 dni temu te akcje sprzedał, ale my na razie musimy kończyć. Będziemy z Józefem Białkiem jeszcze rozmawiać. 10:04 i my zapraszamy już na... Wiadomości wnet. Tak, wiadomości wnet, a w studio Adrian Kowarzyk.
Witam serdecznie. W ciągu ostatniej godziny działo się sporo. Oczywiście przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział o tym, że planowana na dzisiaj rada gabinetowa nie odbędzie się i prawdopodobnie zostanie ona przesunięta na dzień jutrzejszy. Kolejna informacja, jak nieoficjalnie dowiedział się nasz redaktor Łukasz Jankowski. Jest informacja od jednego z członków, że dzisiejsza Rada Polityki Pieniężnej będzie decyzyjna i o godzinie 12 postanowi o obniżeniu stóp procentowych, prawdopodobnie o 0,5 punktu procentowego. Kolejna informacja płynie z Poczty Polskiej, która wprowadza zmiany w przesyłkach zagranicznych. Długo by wymieniać, najlepiej zajrzeć na stronę pocztapolska.pl. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do narodu powiedział, iż Francuzi z powodu koronawirusa przez co najmniej 15 dni nie mogą opuszczać domu, chyba że zmierzają do pracy, na zakupy bądź do lekarza. Z kolei Rosja zamyka granice dla obywateli Białorusi, jak wynika z oświadczenia służb prasowych rządu Rosji. Wynika to z faktu niewystarczających działań Mińska w celu walki z koronawirusem i niespełnienia zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie zamknięcia granic. Wcześniej, przypomnijmy, Aleksandr Łukaszenka informował, że sytuacja na Białorusi związana z koronawirusem jest spokojna w przeciwieństwie do Rosji. A więc kto od kogo powinien się odciąć? Takie retoryczne pytanie zadał białoruski przywódca. Z ostatniej chwili minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski powiedział, że prawdopodobnie 2-tygodniowa przerwa w szkołach zostanie wydłużona. Zaznaczył także, że decyzja w tej sprawie będzie wynikać z wytycznych ministra zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zapewnił również, że system edukacji jest do tego przygotowany. W ramach środków ostrożności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od środy na Ukrainie wstrzymany będzie ruch autobusowy, kolejowy i lotniczy między miastami i obwodami. Tak zdecydował rząd, czyli de facto można powiedzieć, że miasta zostają zamknięte. Tymczasem Józef Skowroński ma dla nas kilka informacji ze świata sportu.
Tak jest, kilka informacji ze świata sportu. W tym momencie powinna zacząć się telekonferencja z udziałem prezesa UEFA i przedstawicieli Europejskich Federacji Piłkarskich. Obrady będą najprawdopodobniej dotyczyły przełożenia daty Euro 2020 na grudzień lub na rok 2021. Problemem, nad którym głowią się władze europejskiej piłki, jest to, jak rozegrać Euro i dokończyć rozgrywki ligowe, które dokończone być muszą ze względu na kontrakty telewizyjne. Sama Liga Angielska ma kontrakty z telewizjami na ponad 3 miliardy funtów. Sytuacja jest o tyle trudna, że UEFA również ma kontrakty telewizyjne dotyczące właśnie Euro 2020, a jakby tego było mało, musi zważać na inne rozgrywki zaplanowane na przykład przyszły rok, takie jak kobiece Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Europy do lat 21, czy też na Ligę Narodów. Dodatkowym celem dzisiejszej konferencji będzie znalezienie rozwiązania, jeśli chodzi o europejskie puchary. Najprawdopodobniej Liga Mistrzów i Liga Europejska zostaną rozegrane w przyspieszonym tempie w ramach mini turniejów, o tym mówiliśmy wczoraj, czyli w miastach, w których miał się odbyć finał, odbędą się również ćwierćfinały i półfinały, co dałoby na przykład miastu Gdańsk 6 europejskich meczów więcej, no bo rozegrane by były w miastach, które miały być gospodarzami finałów tych europejskich pucharów. Czy to spotkanie zlikwiduje bałagan, jaki koronawirus rozpętał w świecie piłki nożnej? Tutaj większość ekspertów mówi, że nie. Głównym powodem jest to, że nikt tak naprawdę nie wie, kiedy kryzys związany z wirusem się zakończy, a warto podkreślić, że żadna federacja piłkarska, nawet UEFA, nie jest ciałem politycznym, który w jakikolwiek sposób mógłby obejść czy też podważać rozporządzenia i dyrektywy rządowe, co oznacza, że na przykład jeżeli rząd włoski uznałby, że na czas Euro nie chce, żeby to Euro było organizowane, no to Rzym, jedno z miast gospodarzy, nie będzie mogło tego turnieju gościć. Kto wie, może z pomocą przyjdzie na przykład Rosja, która wczoraj miała zaproponować UEFA zorganizowanie turnieju, który na razie za sprawą miasta Petersburg jedynie współorganizuje z 11 innymi państwami. Również dzisiaj właściwie już się zaczęła telekonferencja w sprawie przyszłości Igrzysk Olimpijskich, które bardzo możliwe również nie odbędą się w tym roku. Będziemy to wszystko śledzić i informować Państwa na bieżąco.
A te informacje przekazywał dla Państwa Józef Skowroński. My trzymamy rękę na pulsie i trzymamy rękę na różnych przyciskach na naszej konsoli. Adrian Kowarzyk, jeszcze coś?
Jeszcze krótka informacja z granic. Straż Graniczna, służby graniczne informują. Aż 15 godzin muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. W Kudowie na granicy z Czechami czas oczekiwania wynosi nawet do 8 godzin. Na ten moment Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 205 przypadków koronawirusa w Polsce. 5 osób niestety zmarło. O reszcie będziemy informować na bieżąco.
My będziemy oczywiście Państwa informować, a za kilka chwil naszym gościem będzie Urszula Kasprzak, bardziej Państwu znana jako Urszula, a ten utwór chyba znają wszyscy. Godzina 10.15, słuchają Państwo przedłużonego poranka wnet, a przy telefonie jest już Urszula, artystka, piosenkarka, którą zapewne wszyscy Państwo słuchacze dobrze znają i kojarzą. Dzień dobry, słyszymy się dobrze.
Dzień dobry, witam serdecznie, ale też dmuchawce pasują do dzisiejszego dnia. Jest piękne słońce, przynajmniej u nas pod Warszawą pięknie jest.
Tak, u nas w siedzibie naszej przy ulicy Zielnej w Warszawie także słonecznie, ale już tak słonecznie nie jest, jeżeli się patrzy na sytuację związaną z koronawirusem, a przede wszystkim o tym, co się dzieje w branży artystycznej, w branży muzycznej, tak? Docierają sytuacje o trudnej sytuacji finansowej, znalazła się ta część artystów w takiej sytuacji, no i powstały różnego rodzaju apele. Jak pani patrzy na to, co właśnie z tą branżą muzyczną się dzieje i jak można ten problem rozwiązać?
Ojej, to mądrych ludzi trzeba bardzo, naprawdę, jak rozwiązać problem, to nie jest chyba takie proste. Chyba nie będę się wypowiadać na ten temat. Ja myślę, że każdy powinien gdzieś tam znaleźć swoje wyjście, bo każdy człowiek i każdy muzyk ma inną sytuację i do tego trzeba podchodzić indywidualnie. Nie ma jakiejś jednej specustawy, pewnie nie byłoby czegoś takiego, co załatwiłoby problemy wszystkich ludzi. Na pewno przyda się wsparcie. Bardzo podoba mi się akcja Gramy Polską Muzykę, bo też zawsze, może nie walczyłam o to, ale zawsze byłam za tym, żeby było dużo polskiej muzyki w naszym radiu. Kiedyś było bardzo dużo, teraz jest trochę mniej, ale może będzie lepiej i to już jest naprawdę dużo. Duży krok do przodu i duża pomoc. No owszem, ale dla twórców i dla wykonawców też, bo przecież tantiemy wykonawcze też mają.
Tak, to tak jak pani mówi o tej polskiej muzyce, to Stowarzyszenie Autorów ZAIKS na pewno tutaj powinno się w coś takiego włączyć. Stowarzyszenie Artystów, Stowarzyszenie Związek Artystów Scen Polskich. Tego jest bardzo dużo i tak pani myśli, tak? Że w tę akcję i w to wszystko się powinni zaangażować.
Myślę, że tak, bo przecież to też są albo byli artyści, albo jeszcze czynni i wiedzą na czym polegają problemy właściwie artystów i jak można im pomóc chyba bardziej niż, no na pewno niż rząd.
Pani wychodzi naprzeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Mówię tutaj o koronawirusie. No i w minioną niedzielę, czyli przedwczoraj, zainicjowała pani takie wydarzenie dosyć niespotykane, bez precedensu. Powiedzmy o tym.
No właśnie, czy wychodzę naprzeciw? Po prostu to był pomysł, to była iskra, taka właściwie w domu. Ten pomysł zrodził się w domu i tak myśleliśmy z Tomkiem i z Agnieszką, menadżerami moimi, że może to jest niezły pomysł, żeby zagrać dla naszych fanów. My ich strasznie hołubimy, bardzo lubimy naszych fanów, naprawdę. To jest taka grupa, ludzi oddana nam bardzo i im się należy po prostu wielki też szacunek i to, że my zagraliśmy dla nich z naszego studia. Mam nadzieję, że to właśnie o tym świadczy, o tym szacunku, o tej miłości, o tym jakby oddaniu i też pracy też przy okazji i muzyce, że skoro no nie widzieliśmy się ostatnio dość długo na koncertach, nie licząc kilku charytatywnych na początku roku, więc tak pomyśleliśmy, że dlaczego nie, mamy studio na dole, zejdziemy na dół, rozłożymy światła, przyjedzie kilku muzyków, nawet nie wszyscy byli, bo muzycy z gór nie przyjechali, bo bali się, że nie dojadą z powrotem do domu, zamkną granicę województw albo cokolwiek, bo to już była niedziela, a myśmy się właściwie zdecydowali na to niemalże w piątek, więc czasu było bardzo mało na przygotowania, ale my jesteśmy już tacy, że wchodzimy w głęboką wodę. Czy będziemy tak do końca zadowoleni z jakości tego, to nawet nie wiedząc o tym, po prostu wchodzimy w to, bo ważniejsze są emocje, ważniejsze.
A jak było z przygotowaniem tego koncertu, bo to rozumiem odbywało się u pani, więc no, było na pewno to ułatwione, a zorganizowanie takiego koncertu gdzieś komercyjnie, no to pewnie są już dużo większe koszty i dużo większa organizacja.
No to już muszą ludzie brać w tym udział, dużo więcej ludzi, to jest raz, koszty to jest dwa oczywiście, dlatego o tym mówię, że ja miałam o tyle ułatwioną sytuację, że to jest u mnie w studio, że menadżerów mam bardzo pracowitych, więc oni sami zasuwali naprawdę przez dwa dni, to prawie nie spali, żeby to wszystko przygotować, żeby porozstawiać i światła i kamerki mamy swoje, więc to wszystko się odbywało jakby w naszym zakresie. Coś niebywałego, jestem pełna podziwu i nie myślałam nawet, że to będzie miało taki oddźwięk. Zrobiliśmy to po prostu, żeby zrobić, żeby było fajnie, o, na tej zasadzie, żeby grać.
No i to się udało. Hashtag zostań w domu z muzyką.
Z muzyką. Tak jest. I na wszelkich mediach społecznościowych to już można zobaczyć. Już oczywiście pracowaliśmy nad tym, żeby wypuścić kilka rzeczy już takich lekko pociętych, bo rzeczywiście odbiór nie zawsze był dobry. Nie zawsze internet działał dobrze. Ale to już teraz zapanowaliśmy nad tym, pocięliśmy te piosenki właśnie na tak zgrabnie i puszczamy je i na YouTubie i
no właśnie, no i właśnie, gdzie ten koncert można obejrzeć, gdzie można ten online'owy koncert zobaczyć już offline?
Na wszelkich społecznościowych mediach, na YouTubie, na Facebooku, hashtag zostań w domu z muzyką i od razu pokazują się te piosenki.
Ciekawe, czy inni pójdą tym śladem, jak pani myśli?
No myślę, że nie jest to proste i to też nie taki, znaczy na pewno nie był to nasz zamysł, aczkolwiek byłoby, ale wiem, że to naprawdę jest trudne, to musi się złożyć bardzo wiele takich przyjaznych tej sytuacji rzeczy, typu właśnie, że miejsce, gdzie można to zrobić i no, ludzi wokół, którzy są tacy w niewielkiej ilości, już teraz to jest coraz gorzej, bo naprawdę zaczynamy się poważnie obawiać o swoje zdrowie, więc myślę, że raczej bardziej robimy się zamknięci coraz bardziej z dnia na dzień niż otwarci na takie koncerty.
No i pytanie jeszcze właśnie o ten cały koronawirus i na pytanie o to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Ja pierwszy raz przechodzę coś takiego. Pani, no chyba też taka epidemia, taki strach, prawda?
Raz, tak.
No i jak pani to odbiera, to co się dzieje?
Mój Boże. Żeby nie skłamać, stoję w tej chwili na strychuszku swoim i patrzę na kawałek mojego miasteczka, na piękne słońce. Mam świadomość, że w domu są wszyscy, których kocham i właściwie na dobrą sprawę możemy spędzić, nie wiem, tydzień, dwa razem ze sobą i spróbować przeżyć to spokojnie. I myślę, że to się może udać. Ale widząc, co się dzieje dla wielu ludzi, jakie to są tragedie, to jestem przerażona rzeczywiście. To nie jest łatwy temat.
No nie jest łatwe, ale my się nie załamujemy, patrzymy na piękne słońce, patrzymy z uśmiechem na chmury, na wiosnę, która przecież za kilka dni już się pojawi.
Tak, i próbujemy otaczać się właśnie takimi ludźmi, którzy myślą pozytywnie, którzy myślą przede wszystkim.
I zostajemy w domu z muzyką. Hashtag zostań tak w domu jest. Z muzyką. I tego się trzymamy. Bardzo dziękuję Urszula, która teraz nam zapowie utwór, który przygotowała dla nas.
No tak, ja myślę, że piosenka Dziś już wiem będzie idealna na tę chwilę i serdecznie dedykuję to wszystkim wam kochani. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia, cierpliwości i siły.